Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek, 7 lipca na magazyn zapraszają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie aktualności watykańskie.
W tym reakcja papieża na zamach terrorystyczny w Londynie.
Oraz prezentacja dokumentu przygotowawczego do synodu biskupów o Eucharystii.
Druga część rozmowy z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem o osobowości Jana Pawła II.
A także kolejny odcinek audycji Piotra Samerka poświęconej dziejom ambasady polskiej przy Watykanie.
Dziś autor powie o kontrowersjach w związku z tak zwanym projektem neounijnym. Zapraszamy.
Barbarzyńskimi atakami wymierzonymi w ludzkość nazwał Benedykt XVI serię zamachów terrorystycznych w Londynie w wyniku porannego wybuchu 7 bomb w różnych punktach brytyjskiej stolicy. Rany odniosły dziesiątki osób, są też zabici. W całej Unii Europejskiej ogłoszono stan alarmowy. Watykański sekretarz stanu przesłał w imieniu papieża specjalny telegram kondolencyjny na ręce kardynała Cormaca Murphy O'Connora. Zapewnia w nim, że Ojciec Święty z bólem przyjął wiadomość o zamachu i modlitwą towarzyszy ofiarom i ich bliskim.
Zamach w Londynie potępił również premier Irlandii Bertie Ahern, który dzisiaj został przyjęty przez Benedykta XVI. Spotkał się on następnie z kardynałem sekretarzem stanu Angelo Sodano. Premier Ahern przybył do Watykanu, by poinformować o postępach procesu pokojowego w Irlandii Północnej oraz przedyskutować sprawy europejskie w kontekście kryzysu ratyfikacyjnego unijnej konstytucji. Zdaniem irlandzkiego rządu odrzucenie traktatu konstytucyjnego przez Francuzów i Holendrów oznacza potrzebę poważnego i konkretnego potraktowania zapisu o strukturalnym dialogu ze społeczeństwem, w tym zwłaszcza z kościołami i organizacjami religijnymi. Temu właśnie miała służyć wizyta premiera Aherna w Watykanie. Irlandzki polityk odwiedził także grób Jana Pawła II w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra.
Spotykam się z wami po raz pierwszy, odkąd zostałem powołany do pełnienia w kościele posługi Piotrowej. Od dawna jednak znam waszą służbę ożywianą wiernością następcy Piotra. Tymi słowami Ojciec Święty przywitał członków stowarzyszenia Circolo San Pietro. Przybyli oni, jak co roku, przekazać papieżowi zebrane ofiary na jego działalność charytatywną, zwane obolem świętego Piotra. Benedykt XVI przypomniał, że powstały w roku 1869 krąg świętego Piotra. Obok służby liturgicznej w czasie ceremonii papieskich śpieszy z pomocą ubogim, chorym i cierpiącym. Prosił, by jego członkowie wspierali go przede wszystkim modlitwą. Winna ona być codziennym pokarmem ich życia, zwłaszcza przez słuchanie Słowa Bożego i czynny udział w mszy świętej.
È importante che l'esistenza del cristiano.
Ważne jest, by życie chrześcijanina skupiało się na Eucharystii. Do tego zachęca nas rok Eucharystii, obchodzony z woli mojego umiłowanego poprzednika, sługi Bożego, Jana Pawła II, we wszystkich kościelnych wspólnotach. Nie możemy bowiem nigdy zapominać, że sekret skuteczności każdego naszego zamiaru to Chrystus. Jego odnawiające działanie winno przenikać nasze życie. Musimy Mu przedkładać wszystkie oczekiwania i potrzeby świata. Jezusowi, którego adorujemy w Eucharystii, macie szczególnie przedstawiać cierpienia odwiedzanych przez was chorych, samotność młodych i starców, których spotykacie, obawy, nadzieje i perspektywy całego życia.
Le paure, le speranze e le prospettive di tutta l'esistenza.
W 8 językach, m.in. po polsku, opublikowano Instrumentum Laboris, czyli dokument roboczy na 11 Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. Opracowano go po otrzymaniu odpowiedzi na rozesłany wszystkim episkopatom wstępny dokument roboczy, zwany Lineamenta. Najbliższe zgromadzenie synodalne odbędzie się od 2 do 23 października. Jego tytuł brzmi Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła. Podobnie jak w poprzednich synodach, udział weźmie około 250 uczestników. Instrumentum Laboris zaprezentowano dziś w Watykańskim Biurze Prasowym.
Dokument składa się z 4 części. Pierwsza z nich nosi tytuł Eucharystia i współczesny świat. Dzieli się na 2 rozdziały – głód chleba Bożego oraz Eucharystia i jedność Kościoła. Zawiera też pewne dane statystyczne. W roku 2003 katolików było na świecie 1,086 mld, czyli o 15 milionów więcej niż rok wcześniej. Największy przyrost odnotowano w Afryce – 4,5% oraz w Azji – ponad 2%. Na tych też kontynentach wierni najliczniej uczestniczą w niedzielnej mszy świętej. W Europie liczba katolików utrzymała się bez zmian, zaś Ameryka jest kontynentem o najniższym jej przyroście – niewiele ponad 1%. Równocześnie w większości krajów europejskich i amerykańskich na niedzielnych eucharystiach jest mniej niż 5% wiernych. Kolejne rozdziały dokumentu noszą tytuły Wiara Kościoła w tajemnicę Eucharystii, Eucharystia w życiu Kościoła oraz Eucharystia i misja Kościoła. Tę ostatnią część poświęcono duchowości eucharystycznej oraz znaczeniu tego sakramentu dla misji ewangelizacji.
Na prezentacji dokumentu roboczego sekretarz generalny Synodu Biskupów zwrócił uwagę, że w tym roku przypada 40-lecie jego ustanowienia przez papieża Pawła VI. Rocznicy tej zostanie poświęcona jedna z sesji październikowego zgromadzenia synodalnego. Arcybiskup Nikola Eterowicz podkreślił, że ze śmiercią Jana Pawła II synod stracił wielkiego ojca synodalnego, ostatniego już biskupa, który należał do wszystkich jego zgromadzeń od roku 1967 do 2001. W roku 1967 kardynał Wojtyła został wybrany na uczestnika synodu, jednak nie przybył do Rzymu przez solidarność z kardynałem Wyszyńskim, któremu władze odmówiły paszportu. We wszystkich następnych zgromadzeniach brał udział osobiście, w tym w czterech jeszcze jako kardynał. Od roku 1971 aż do wyboru na stolicę Piotrową należał do Rady Sekretariatu Generalnego. W 15 następnych synodach uczestniczył jako papież. Był stale obecny na sesjach ogólnych, które z uwagą śledził i spotykał się z wszystkimi ojcami synodalnymi.
Również Benedykt XVI ma wielkie doświadczenie synodalne, przypomniał arcybiskup Eterowicz. Kardynał Ratzinger wziął udział we wszystkich synodach biskupów z wyjątkiem czterech pierwszych oraz Zgromadzenia Specjalnego dla Holandii. Na synodzie o rodzinie w roku 1983 był relatorem generalnym, podobnie jak kardynał Wojtyła na synodzie o ewangelizacji w roku 1974. Powróćmy do wczorajszej rozmowy z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem o jego spotkaniach z Janem Pawłem II. Metropolita Częstochowski mówi o specyficznej wizji kapłaństwa i świętości kardynała Karola Wojtyły.
Miał bardzo głębokie myśli na temat świętości kapłańskiej. Pamiętam, jak raz wybierał się do Rzymu z wykładem na temat świętości kapłańskiej, dał nam ten referat. Naprzód wytłumaczył, że Chrystus jest tym miejscem udzielania się świętości Boga Ojca ludziom i że kapłaństwo to jest ta tajemnica bliskości wobec właśnie tej świętości udzielającej się ludziom przez Chrystusa. Bardzo lubił akcentować teologię tego określenia in persona Christi. O, jak to lubił, że kapłan działa w osobie Chrystusa, że jest tym drugim Chrystusem. I z tego powinna wynikać cała moc jego duchowości, cały radykalizm życia ewangelicznego. Pod wpływem soboru akcentował wciąż to słowo, że kapłaństwo nasze jest ministerialne, służebne, że jesteśmy darem jako kapłani dla drugich. I na różne sposoby też eksplikował klerykom właśnie tę tajemnicę, że być kapłanem to stać się darem dla drugich. Sacerdos. Lubił to słowo też.
A równocześnie nie bał się proponować księżom otwartości. Na przykład inicjował spotkania z przedstawicielami świata medycznego. Właściwie był twórcą duszpasterstwa rodzin.
Wiemy, jak cenne jest to jego dzieło, głębokie, nowatorskie, miłość i odpowiedzialność. No i później się poświęcał właściwie duszpasterstwu rodzin. Ja pamiętam, jak raz po studiach, zresztą posłał mnie na te studia, on i kazał mi być w Paryżu akurat. Mówi, Rzym jest piękny, ale zostać w Paryżu i tak troszkę wejść w ten świat. Później po powrocie mówi mi, no trzeba by się troszkę więcej poświęcić duchowości rodziny. Mówi, zajmij się trochę tym. Czułem, że to jest jego ulubione pole poświęcenia, rodzina. No i lekarze. Z jego inicjatywy powstał tak zwany Klermet. Grupa kleryków i grupa studentów medycyny spotykała się razem i tak właśnie ten świat bioetyki, przechodził na tych kleryków. No, bardzo chciał, żeby jednak ten styk był i oczywiście bardzo on też cenił rekolekcje dla medyków. Chętnie brał w tym udział profesorów i różnych kaznodziejów. Sam jakoś zapraszał do prowadzenia tych rekolekcji dla lekarzy i pielęgniarek. No, no to też była jego ulubiona dziedzina. Był moralistą, jednak czuło się oczywiście filozofa, ale przede wszystkim jako profesor, później jako biskup, to był etyk, moralista.
Co dla księdza arcybiskupa jest jak gdyby takim osobistym przekonaniem o świętości Jana Pawła II?
Widziałem, jak on się modlił. Niesamowity dar skupienia, koncentracji, rozmodlenia. Później podziwiałem, jak był Ojcem Świętym, no te jego msze święte. Czułem, że on jest jakby cząstką jakiejś tajemnicy niewidzialnej, że należy do tej tajemnicy. Jego dziękczynienie po Komunii Świętej, że widział, jak nieraz sobie oczy zasłania. Czułem, że z kimś rozmawia, walczy o coś. Więc to zjednoczenie z Bogiem. A przy tym to drugie, co konieczne jest, i to widziało się u niego, promieniowanie człowieczeństwa. No zawsze ten człowiek coś z siebie dawał. Jakby się czuło, że od niego coś wychodzi. Jakiś świat dobra, jakiejś życzliwości, zainteresowania człowiekiem. Coś w rodzaju emanacji swojej kapłańskiej duszy. No, to bycie darem dla drugiego. On po prostu siebie dawał, promieniował sobą. Rzeczywiście, jak ktoś czerpie, jest zjednoczony z Bogiem, a później daje innym, to trudno nie widzieć w tym świętości Jezusa Chrystusa. I dlatego on przypominał tego Pana Jezusa żyjącego w naszych czasach, przynajmniej dla mnie. Jak został papieżem, w seminarium zostaliśmy zaatakowani przez różne media, również z Francji, no i przyszli pytać, no jaki to będzie papież, jak to będzie. No, mówiliśmy, to jest człowiek święty, to wam możemy powiedzieć. Dobry, święty. I na pewno się to okaże. I okazało się. Już wtedyśmy wiedzieli, że wybór był niezwykły. Wybór był taki, że naprawdę człowiek nieprzeciętny został zawołany na ten urząd. Już się widywało ten nieprzeciętny rodzaj koncentracji na rzeczach nadprzyrodzonych, zjednoczenie z Bogiem.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Obrządek wschodniosłowiański. Jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, jednym z wielkich projektów Stolicy Apostolskiej była kwestia zjednoczenia chrześcijan Kościoła katolickiego i rosyjskiego prawosławia. Kiedy na początku lat 20. Pius XI przekonał się, że obrządek grecko-katolicki nie będzie najlepszym narzędziem w realizacji tego zamierzenia, podjął decyzję o powołaniu do życia odrębnego obrządku wschodniosłowiańskiego, innego niż łaciński i grecko-katolicki, który miałby stanowić drogę do zjednoczenia chrześcijan kościołów katolickiego i prawosławnego. W 1924 roku biskupi polscy z diecezji położonych na Kresach Wschodnich otrzymali z Watykanu instrukcje i pełnomocnictwa dotyczące tworzenia nowego obrządku wschodniosłowiańskiego. Natychmiast przystąpiono do zakładania parafii nowego obrządku, a w Dubnie powołano do życia seminarium mające kształcić misjonarzy tego obrządku. Duchowni wschodniosłowiańscy praktycznie niczym nie odróżniali się od duchownych prawosławnych. Mówili po rosyjsku i odprawiali prawosławną liturgię. Główna różnica polegała na tym, że pozyskani dla obrządku wierni uznawali nad sobą zwierzchność papieża. Ta inicjatywa watykańska, swoisty projekt neounijny, o którym regularne informacje przesyłał do Warszawy ambasador Skrzyński, spotkała się z rezerwą i niepokojem rządu polskiego. W oczach polskich akcja ta komplikowała stosunki narodowościowe na Kresach i była postrzegana jako narzędzie ich rusyfikacji. Uważano, że obrządek wschodniosłowiański ma charakter rosyjski i został powołany przede wszystkim ze względu na Rosję i jej ewangelizację. Rozumienie zamysłu watykańskiego było sprzeczne z dążeniem rządu polskiego, któremu zależało na asymilacji narodowej Białorusinów i Ukraińców, w czym był zresztą w dużej mierze wspierany przez Episkopat Polski. Ponadto w Warszawie zwracano uwagę, że Watykan, powołując do życia obrządek wschodniosłowiański, postąpił wbrew konkordatowi, który przewidywał na terenie Rzeczypospolitej istnienie tylko trzech obrządków – łacińskiego, grecko-katolickiego i ormiańskiego. Inicjatywa powołania do życia obrządku wschodniosłowiańskiego wznowiła pod koniec lat 20. napięcia polsko-watykańskie. Sytuacja ta przerodziła się nawet w poważny kryzys we wzajemnych stosunkach, kiedy na mocy decyzji papieża z kwietnia 1930 roku w kompetencji specjalnej komisji pro-Rusja znalazło się także kierowanie akcją misyjną w krajach sąsiadujących z Rosją, o ile była ona prowadzona w obrządku wschodniosłowiańskim. A zatem dotyczyło to także obszaru Rzeczypospolitej. Oznaczało to wyłączenie duchownych i wiernych tego obrządku spod jurysdykcji polskich biskupów i przekazanie ich pod bezpośrednią jurysdykcję tej komisji. W odpowiedzi na decyzję Piusa XI minister wyznań Sławomir Czerwiński zwrócił się natychmiast do ambasadora Skrzyńskiego z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii w Watykanie, pisząc do niego m.in. Gdyby okazało się prawdą, że sprawy polskich kresów i polskich obywateli unitów, względnie mających przejść z prawosławia na Unię, mają być załatwiane jako cząstka spraw rosyjskich, uważałbym, że tego rodzaju stanowisko kryje w sobie możliwość nieobliczalnych szkód dla polskiej idei państwowej, nie mówiąc już o prestiżu. W Watykanie pewnie myślą, że prawosławni Polacy to Rosjanie i przechodząc na Unię nadal pozostają Rosjanami. Rząd może w tej sytuacji być wręcz przymuszony do zwalczania obrządku wschodniosłowiańskiego. Ambasada podjęła aktywne działania, aby przeciwstawić się decyzjom papieskim w kwestii obrządku wschodniosłowiańskiego, przedstawiając argumenty rządu polskiego. Kwestia ta była m.in. tematem rozmowy ambasadora Skrzyńskiego z Piusem XI podczas audiencji w listopadzie 1930 roku. Ambasador przedstawił wszystkie zastrzeżenia polskich władz państwowych wobec neo-Unii, podkreślając, że rząd przeciwny jest szerzeniu tego sztucznego i nietrwałego ruchu, czyli obrządku wschodniosłowiańskiego, tworzącego na kresach wschodnich ośrodki antypaństwowe. Papież natomiast przekonywał, że ruch ten może służyć polskości. W konsekwencji miesiąc później Pius XI mianował wizytatora apostolskiego dla tego obrządku, którym został mianowany ksiądz Michał Czarnecki, z pochodzenia Ukrainiec, ale Rosjanin z przekonania. Posunięcie to zostało bardzo źle przyjęte przez polski rząd. Praktyka jednak pokazała, że eksperyment z obrządkiem wschodniosłowiańskim przyniósł niewielkie efekty. Według danych z 1934 roku na terenie polskim istniało zaledwie 45 parafii tego obrządku, a liczbę wiernych szacowano na 18 tysięcy. Nikłe rezultaty akcji neo-unijnej spowodowały, że w grudniu 1934 roku papież wyłączył sprawę obrządku wschodniosłowiańskiego z kompetencji Komisji Pro-Rusja i ponownie oddał ją w kompetencje Kongregacji Kościołów Wschodnich. Do końca okresu międzywojennego Stolica Apostolska kontynuowała eksperyment z obrządkiem wschodniosłowiańskim, który był niezmiennie negatywnie przyjmowany przez władze Rzeczypospolitej. Była to jedna z tych spraw, które wprowadzała komplikacje w stosunki polsko-watykańskie w okresie międzywojennym. W następnym odcinku zmienimy nieco tematykę i będziemy mówić o nowych radcach ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.